Rozdział 16. Oberża pod czerwonym gołębnikiem. Król tymczasem zaledwie przybył do obozu, myślał tylko o tym, aby co rychlej uderzyć na nieprzyjaciela. Miał on bowiem większą rację nienawidzić Buckinghama niż kardynał nawet i czynił przygotowania naprzód do wypędzenia Anglików z wyspy Re, następnie do przyspieszenia oblężenia La Rochelle. Lecz pomimo najlepszych chęci wszystko się opóźniało z powodu nieporozumień wynikłych pomiędzy panami de Bassompierre i Schombergiem, a księciem d'Angoulême. Panowie Bassompierre i Schomberg piastowali godność marszałków Francji i upominali się o przynależne im prawa dowództwa armii pod rozkazami króla. Ale kardynał w strachu, aby Bassompierre, hugenot w duszy, nie chciał obchodzić się łagodnie z Anglikami i mieszkańcami La Rochelle jako współwyznawcami, forytował księcia d'Angoulême, którego król, podżegany przez niego, mianował namiestnikiem ogólnym. Wynikło stąd, iż z obawy, aby panowie Bassompierre i Schomberg nie wycofali się z armii, musiano ustanowić na prędce pojedyncze dowództwa. Bassompierre objął część obozu na północ miasta, począwszy od La Lue, aż po Dompierre. Książę d'Angoulême na wschód od Dompierre de Périgny, pan Schomberg na południe, od Périgny aż do Angoutin. Kwatera księcia orleańskiego, brata króla, była w Dompierre. Zaś kwatera królewska to w Étré, to znów w Lagerie. Na koniec kwatera kardynała na piaszczystych wzgórzach wzdłuż brzegów morza, przy moście kamiennym, w prostym domostwie bez żadnych szańców ani okopów. W ten sposób brat królewski miał na oku Bassompierre'a, król księcia d'Angoulême, a kardynał pana de Schomberg. Natomiast po ukończeniu tej organizacji zabrano się do wypędzania Anglików z wyspy. Ogólne przypuszczenia wróżyły zwycięstwo. Anglicy, którzy przede wszystkim potrzebują dobrego pożywienia, aby być wytrwałymi żołnierzami, a jedli jedynie solone mięso i zepsute suchary, mieli znaczną liczbę chorych w swojej armii. A w dodatku morze, straszliwie burzliwe w tej porze roku, na wszystkich wybrzeżach oceanu rozbijało każdego dnia po kilka małych statków i brzeg nadmorski od szczytu Aiguillon aż do okopów fortecznych po każdym przypływie i odpływie morza pokryty był literalnie szczątkami łodzi żaglowych i strzaskanych szalup. Dlatego nawet ludzie królewscy nie ruszali się z obozu, bo spodziewano się, że lada dzień Buckingham, który siedział na wyspie Re, jedynie przez upór będzie zmuszony odstąpić od oblężenia. Ponieważ jednak pan de Thouars doniósł, że w obozie nieprzyjacielskim czynią przygotowania do ponownego ataku, król zatem osądził, że trzeba raz już skończyć i wydał rozporządzenie do bitwy stanowczej. Nie mamy zamiaru opisywać codziennych wydarzeń i postępów oblężenia, przeciwnie. Postanowiliśmy zaznaczyć jedynie wypadki mające związek z historią, którą opowiadamy. Poprzestaniemy zatem na wspomnieniu w kilku słowach, że wyprawa powiodła się świetnie. Anglicy wyparci co do nogi, zwyciężeni we wszystkich potyczkach, rozbici w cieśninie pod wyspą Lua, zmuszeni zostali schronić się z powrotem na okręty, pozostawiwszy na placu boju 2000 poległych, pomiędzy którymi 250 kapitanów i 20 znakomitej szlachty. 4 armaty i 60 sztandarów, które odstawił do Paryża Claude de Saint-Simon i zawiesił z wielką okazałością na sklepieniach w kościele Notre-Dame. Śpiewano Te Deum w obozie, a stamtąd echo niosło je po całej Francji. Kardynał miał zatem swobodę, czasowo przynajmniej, posuwać obleganie miasta, nie obawiając się niczego ze strony Anglików. Lecz, jak tylko co mówiliśmy, był to jedynie chwilowy spokój. Pochwycono wysłannika księcia Buckinghama nazwiskiem Montaigu i nabrano pewności co do istnienia przymierza pomiędzy cesarstwem, Hiszpanią, Anglią i Lotaryngią. Przymierze zawarte zostało przeciw Francji. Nadto w mieszkaniu Buckinghama, który zmuszony był opuścić prędzej niż sądził, znaleziono papiery stwierdzające przymierze, a papiery te, jak zapewnia pan kardynał w swoich pamiętnikach, okropnie kompromitowały panią de Chevreuse, a tym samym i królową. Richelieu znał energię, a nade wszystko zawziętość i nienawiść Buckinghama. Gdyby Liga Mocarstw grożąca Francji odniosła zwycięstwo, cały wpływ jego przepadłby bezpowrotnie. Sam król, słuchający go we wszystkim jak dziecko, nienawidził go tak samo jak dziecko nienawidzi surowego nauczyciela i oddałby go z pewnością na pastwę zemsty osobistej swego brata i królowej. Richelieu byłby zgubiony, a może z nim razem zginęłaby i Francja. Potrzeba się było zatem zabezpieczyć od ciosu tak okrutnego. Widziano też gońców, których liczba co chwila się zwiększała. zmieniający się dniem i nocą w małym domku przy Moście Kamiennym, gdzie kardynał obrał sobie siedzibę. Snuli się mnisi, którym habit bardzo źle pasował i rozpoznać było łatwo, że należeli przede wszystkim do kościoła wojującego. Były kobiety poprzebierane za paziów, którym zawadzał trochę ten kostium, a szerokie poły ubrania nie maskowały dostatecznie kształtów zaokrąglonych. Na koniec byli tam chłopi z rękami usmolonymi, lecz o łydkach i nogach wykwintnych, których czuć było z daleka pańskością i tytułami. Następnie były tam i wizyty mniej przyjemne. Rozeszła się bowiem kilkakrotnie wieść, że chciano zamordować kardynała. Co prawda nieprzyjaciele eminencji rozpowiadali, że to on sam nasyłał na siebie tych niby morderców, aby w danym wypadku użyć prawa odwetu. Lecz nie można dawać wiary ani temu, co mówią ministrowie, ani temu, co rozgłaszają ich nieprzyjaciele. Nie przeszkadzało to jednak kardynałowi, któremu najzawzięci wrogowie nie zaprzeczali odwagi osobistej do robienia wycieczek nocnych. To dla zakomunikowania księciu d'Angoulême, rozkazów wielkiej wagi. To znów dla porozumienia się z królem, nareszcie dla narady z wysłańcami, których nie chciał, aby widziano u niego w domu. Muszkieterowie zaś, nie mający dużo do roboty przy oblężeniu, nie byli wcale krótko trzymani i wiedli życie nader wesołe. A jeszcze łatwiej im to przychodziło, zwłaszcza naszym trzem towarzyszom, że będąc w przyjaźni z panem de Treville, mieli wolność bawienia do późna poza obozem, a nawet mogli wracać po zamknięciu go, mając na to od niego pozwolenie wyłączne. Otóż pewnego wieczoru, gdy D'Artagnan stojący na warcie przy okopach nie mógł im towarzyszyć, Athos, Porthos i Aramis na swoich bojowych koniach, okryci płaszczami wojskowymi z rękami na kolbach pistoletów, powracali we trzech z małej oberży, którą Athos wynalazł przed paru dniami na drodze do La Jairie, oberży nazwanej pod czerwonym gołębnikiem. Posuwali się drogą wiodącą do obozu, bacząc uważnie dookoła, aby nie wpaść w zasadzkę. Na jakieś ćwierć mili od wioski Bonnoir zdało im się, że słyszą zbliżający się orszak konny. Natychmiast wszyscy trzej zatrzymali się, stanęli w ścieśnionym szeregu i oczekiwali, zajmując środek drogi. Po niejakiej chwili, ponieważ księżyc ukazał się właśnie spoza chmury, spostrzegli na zakręcie drogi dwóch jeźdźców, którzy na ich widok stanęli także, jakby się namyślając, czy jechać dalej, czy też zawrócić. Wahanie to nasunęło niejakie podejrzenia trzem przyjaciołom, więc Athos wyjechał kilka kroków naprzód i gromkim głosem zawołał.
— Kto idzie?
— To idzie, ja pytam
— odrzekł jeden z jeźdźców.
— To wcale nie jest odpowiedź — rzekł Athos. — Kto idzie, powtarzam, odpowiadajcie albo damy ognia.
— Strzeżcie się, panowie, namyślcie się dobrze, nim strzelicie
— odezwał się teraz głos dźwięczny, przyzwyczajony widocznie do rozkazywania.
To jakiś oficer wyższej rangi objeżdżający obóz z patrolem nocnym, rzekł Athos do swoich. Co panowie zamyślacie czynić?
Coście za jedni, mówił ten sam głos tonem rozkazującym. Odpowiadajcie albo pożałujecie ciężko nieposłuszeństwa.
Jesteśmy muszkieterowie królewscy,
rzekł Athos coraz bardziej przekonany, że ten, co ich wypytywał, miał do tego prawo.
Z jakiego oddziału?
Z oddziału pana de Treville.
Zbliżcie się w szeregu i zdajcie sprawę, co tu robicie o tej godzinie.
Trzej towarzysze podjechali z nosami na kwintę, albowiem wszyscy trzej przekonani byli, iż mieli do czynienia z mocniejszymi od siebie. Zdali też na Athosa cały kłopot prowadzenia rozmowy. Jeden z jeźdźców, ten, który z kolei drugi się odezwał, trzymał się na przedzie o jakieś 10 kroków od towarzysza. Athos dał znak Porthosowi i Aramisowi, aby także zostali w tyle, a sam wysunął się naprzód.
Wybacz, mój oficerze. Zaczął. Nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia, lecz mogłeś sam zauważyć, iż dobrze pełnimy straż.
Twoje nazwisko?
Rzekł oficer, zakrywając płaszczem część twarzy.
Ależ pan sam, mój panie, mówił Athos, którego to badanie poczynało burzyć, ale pan także, proszę daj mi dowód, iż masz prawo mnie wypytywać.
Nazwisko twoje!
Powtórzył po raz drugi jeździec, opuszczając płaszcz w ten sposób, aby twarz było widać.
Pan kardynał!
Wybuchnął osłupiały muszkieter.
Nazwisko twoje, powtórzył po raz trzeci jego eminencja.
Athos, odrzekł muszkieter.
Kardynał skinął na giermka, aby się zbliżył.
Tych trzech muszkieterów pojedzie za nami, rzekł cichym głosem. Nie chcę, by dowiedziano się, że wyjechałem z obozu, a zabrawszy ich z sobą, będziemy pewni, że nie powiedzą o tym nikomu.
Jesteśmy szlachtą, wasza wielebność, odezwał się Athos. Zażądaj od nas słowa honoru i nie troszcz się o nic więcej. Potrafimy dochować tajemnicy.
Kardynał zmierzył przeszywającym wzrokiem śmiałego mówcę.
Masz znakomity słuch, panie Atosie. Ale teraz znów posłuchaj, co powiem. Nie przez żadną nieufność, proszę, abyście za mną jechali, tylko dla mego bezpieczeństwa. Jeżeli się nie mylę, to z pewnością pańscy dwaj towarzysze to są panowie Porthos i Aramis.
Tak, eminencjo, mówił Athos, gdy dwaj muszkieterowie zbliżyli się z kapeluszami w rękach.
Znam was, panowie, rzekł kardynał. Znam was doskonale. Wiem, że nie zupełnie jesteście moimi przyjaciółmi i przykre mi to bardzo, lecz wiem także, że jesteście dzielni i prawi szlachcice i że można wam zaufać. Panie Porthosie, bądź łaskaw udać się za mną, jak i twoi dwaj przyjaciele, a wtedy będę miał eskortę, jakie i najjaśniejszy pan mógłby mi pozazdrościć, jeżeli go przypadkiem spotkamy. Trzej muszkieterowie skłonili się jednocześnie, najniżej jak mogli.
Na honor, odezwał się Athos. Wasza wielebność ma rację, zabierając nas z sobą. Spotkaliśmy na drodze figury nader podejrzane i nawet z czterema z nich mieliśmy zajście pod czerwonym gołębnikiem.
Mieliście, panowie, zajście? O cóż wam poszło? Rzekł kardynał. Nie lubię ludzi łatwych do kłótni, wiecie o tym.
Dlatego też właśnie uprzedzam waszą wielebność o tym, co się przytrafiło. Ktoś inny mógłby fałszywie donieść i cała wina spadłaby na nas.
Jakież były następstwa tej zwady? Rzekł kardynał, marszcząc brwi. Oto obecny tutaj mój przyjaciel otrzymał lekkie draśnięcie szpadą w ramię, co mu nie przeszkodzi wcale iść jutro do szturmu i wdzierać się na mury, jeżeli wasza eminencja rozkaże przypuścić atak.
Ależ wy nie jesteście z takich, co to pozwalają zadawać sobie rany bezkarnie.
No dalej, bądźcie otwarci, moi panowie. Poczęstowaliście wy tym dobrze napastników. Wyspowiadajcie się, bo wiecie, że mam prawo udzielić rozgrzeszenia.
Ja, eminencjo, rzekł Athos, nawet nie wydobywałem szpady. Wziąłem tylko w pół tego, z którym miałem do czynienia i wyrzuciłem przez okno.
Zdaje się, iż padając, ciągnął Athos z wahaniem, złamał sobie nogę.
Aha, mruknął kardynał.
A pan Porthos co porabiał?
Ja, eminencjo, wiedząc, że pojedynki są zakazane, porwałem jakąś ławę i zwaliłem nią jednego ze zbojów. I jak mi się zdaje, krzyż mu przetrąciłem.
Pojmuję, rzekł kardynał.
A pan co, panie Aramisie?
Ja, eminencjo, ponieważ jestem z natury bardzo łagodny i o czym zapewne wasza wielebność nie wie, mam zamiar wstąpić niebawem do stanu duchownego. Pragnąłem zatem przeszkodzić bójce i rozłączyć moich towarzyszy, gdy jeden z nędznych napastników podszedł do mnie zdradziecko i ranił szpadą w lewe ramię. Wtedy zbrakło mi cierpliwości, wyjąłem też szpadę, a ponieważ w tej chwili Łotr znowu napadał, zdaje mi się, iż poczułem, jakoby rzucając się na mnie, nadział się na szpadę, którą się zasłaniałem. Wiem tylko, że upadł i że go wyniesiono razem z dwoma jego kompanami.
Ach, duka duka, moi panowie, rzekł kardynał. Trzech ludzi niezdolnych do bitwy z powodu burdy karczemnej? Ach, nie próżnujecie, jak widzę. Ale z jakiego powodu powstała kłótnia?
Ci nędznicy byli pijani, odparł Athos, a widząc, że do oberży przybyła wieczorem kobieta, pragnęli wywalić drzwi i dostać się do niej.
Drzwi wywalić? Powtórzył kardynał. Czegoż od niej chcieli?
Chcieli zabawić się prawdopodobnie po swojemu, mówił Athos. Miałem zaszczyt oznajmić waszej eminencji, iż nędznicy ci byli pijani i...
A kobieta była młoda i ładna? Zapytał kardynał z pewną niespokojnością.
Nie widzieliśmy jej, eminencjo.
Nie widzieliście jej? O, to bardzo dobrze, żywo podjął kardynał. Mieliście słuszność bronić honoru kobiety, a ponieważ ja także udaję się do oberży pod czerwonym gołębnikiem, przekonam się o prawdzie waszych słów.
Eminencjo, odezwał się wyniośle Athos. Jesteśmy szlachtą z urodzenia i nawet dla ocalenia głowy nie splamilibyśmy kłamstwem naszych ust.
Ja też wierzę wam, moi panowie, i nie wątpiłem ani na chwilę, lecz... Dodał, aby zmienić przedmiot rozmowy. Czy dama ta była zupełnie sama?
Był tam jakiś mężczyzna zamknięty razem z nią w pokoju, rzekł Athos. Ponieważ jednak pomimo hałasów i krzyków nie ukazał się wcale, można być pewnym, że jest nikczemnym tchórzem.
Nie sądź lekkomyślnie bliźniego twego, mówi Ewangelia, odparł kardynał. Athos pochylił głowę. A teraz, panowie, dosyć o tym. Mówił dalej Richelieu. Wiem już, co chciałem wiedzieć. Proszę za mną. Trzej muszkieterowie stanęli za kardynałem, który zasłoniwszy twarz płaszczem, ruszył z tempa, trzymając się jakieś 10 kroków przed swoją świtą. Dojechali niebawem do milczącej i odludnej oberży.
Na 10 kroków przed drzwiami kardynał skinął na Giermka i na muszkieterów, aby się zatrzymali. Koń osiodłany stał uwiązany do okiennicy zewnętrznej. Kardynał uderzył w nią 3 razy, zapewne w umówiony sposób. Mężczyzna otulony płaszczem natychmiast wyszedł i zamienił szybko kilka słów z kardynałem. Po czym odwiązał konia, wsiadł na niego i puścił się galopem w kierunku Sur-Ger, a może Paryża. Prawdą jest, coście mi opowiadali, dodał zwracając się do 3 muszkieterów. Nie będzie moją winą, jeżeli nasze dzisiejsze spotkanie nie wyjdzie wam na korzyść. Tymczasem proszę za mną. Oberżysta stał we drzwiach. Dla niego kardynał był oficerem odwiedzającym przejezdną damę. Czy masz pan jakiś pokój na dole, gdzie by ci panowie mogli zaczekać na mnie przy dobrym ogniu na kominku? Zapytał kardynał. Gospodarz otworzył drzwi dużej izby, gdzie właśnie piec stary i popsuty zastąpiono dużym i doskonałym kominem.
Mam tę izbę wolną, odpowiedział.
Dobrze, rzekł kardynał. Wejdźcie tam, panowie, i bądźcie łaskawi czekać na mnie. Za 30 minut będę z powrotem. Gdy nasi muszkieterowie wchodzili do pokoju na dole, kardynał, nie żądając żadnych objaśnień, wstąpił na schody i szedł śmiało jak człowiek, dobrze znający drogę.